To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj z nami pani doktor habilitowana Iwona Tomaszewska, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry pani profesor, witamy.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Naukowcy są przekonani, że można mieć więcej niż dwa zestawy naturalnych i własnych zębów w życiu. Te zepsute będzie można wkrótce zastąpić nowymi, które wyrosną. Czy to oznacza pożegnanie ze szczoteczką i z pastą, pani profesor?
Zdecydowanie nie. To jest coś, o co bardzo państwa proszę. Proszę się nie żegnać ze szczoteczką ani pastą do zębów. Proszę je stosować nawet bardziej intensywnie niż do tej pory.
Pani profesor, wyczytałem, że Japończykom podobno już udało się z myszami i fretkami. Latem zaczną się badania z udziałem ludzi. Doktor, jeżeli nie przeinaczę, Takahashi przewodzi pracą zespołu, w skład którego wchodzą badacze z 10 instytutów medycznych oraz Japońskiej Agencji Badań i Rozwoju Medycznego. I zapewnia, że lek może trafić do sprzedaży już w 2030 roku, pani profesor. To wtedy zacznie się nowa era w stomatologii? Przecież to już za 6 lat.
Widzę, że czytaliśmy dokładnie te same badania. I powiem tak, myślę, że nie. Badania takie pełnoskalowe mają się zacząć dopiero w tym roku na modelu ludzkim. I pomimo, iż będzie to ten model już dostępny w 2030 roku, przynajmniej teoretycznie, tak naprawdę to będzie tylko jeden z elementów stomatologii. To nie tak, że wszystkie zęby zaczniemy nagle usuwać i będziemy iść w nowość, która będzie przebadana, no, ale tak naprawdę nie będzie obserwacji długoterminowych. Mhm. To będą obserwacje, które będą trwały no, maksymalnie, tak jak teraz wychodzi z tego, 6 lat, a nie wiemy, jaki będzie efekt ingerencji pana profesora po 10-15 latach, więc tak jak sami naukowcy podkreślają.
Czyli jaka będzie jakość tego zęba, prawda? Tego nowego?
Myślę, że jakość może być świetna, ale nie wiemy tak naprawdę, jakie będą długoterminowe efekty. Czy na przykład będzie to wszystko grało świetnie z przyzębiem, czy będzie grało idealnie ze zgryzem. Więc tak jak mówię, to będzie tylko jeden dodatkowy element leczenia, bo będzie pierwsze leczenie, to, które jest teraz konwencjonalne, czyli leczymy zachowawczo zęby, staramy się je utrzymać. Drugim elementem są zęby, które no, trzeba usunąć i zastępujemy je w jakiś protetyczny sposób, czy to z zastosowaniem implantów, czy protez ruchomych, stałych. I trzecim elementem będzie to tak naprawdę postępowanie genetyczne, no bo to jest terapia genetyczna, proponuje pan profesor Takahashi.
Pani profesor, a dlaczego w ogóle zęby odrastają tylko raz?
Bo jesteśmy tak zaprogramowani genetycznie.
Czy profesor Takahashi będzie, pani mówiła, że to właśnie genetyka, prawda? Czyli będzie próbował tak to zmienić, żeby, nie wiem, wyrastały nam właśnie te trzecie, może czwarte?
Tak, pan profesor Takahashi wynalazł gen, który odpowiada za produkcję proteiny, która tak naprawdę uniemożliwia nam wzrastanie trzecich zębów. I zasadą.
Czyli taki hamulcowy jest, tak?
Dokładnie. Więc pan profesor próbuje wyeliminować tą proteinę, żeby no, nie zatrzymywać samej budowy zębów nowych.
Nie do wiary w ogóle, jak to będzie wyglądało. I kiedy będą nam ewentualnie wyrastały te trzecie zęby, jeżeli to się wszystko powiedzie. Pani profesor, a jak to jest z polskimi naukowcami? Bo mówiliśmy tutaj doktor Takahashi, Japonia, trzecie zęby, a jak to u nas wygląda?
No myślę, że musimy się pochwalić również naszymi naukowcami. Połączony zespół naukowców z Warszawy, Torunia i Poznania tworzy zespół STEAMSCAF, który próbuje wyprodukować czy wyhodować niejako zęby na zewnątrz organizmu z komórek pochodzących z dziąsła, z komórek mezenchymalnych. I takie już wyhodowane zęby planują implantować w miejsce zębów naturalnych. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Badania powinny były się skończyć w zeszłym roku, więc teraz trzymamy kciuki i czekamy na opublikowanie wyników tych badań. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najszybciej.
Miejmy nadzieję i potem takie zęby będą wszczepiane, tak, jako nasze?
Taki jest plan. Bo w przypadku stosowania komórek macierzystych zawsze jest problem taki, że nie możemy być pewni, w którą stronę pójdzie różnicowanie tych komórek. Czyli co one się przetworzą, w co, jaką komórkę wytworzą. Dlatego ten pomysł tworzenia zębów poza jamą ustną pacjenta, myślę, że no, ma dużą szansę powodzenia i jest dobrym pomysłem. Zobaczymy. Mam nadzieję, trzymam bardzo mocno kciuki za naszych naukowców.
Dołączam się też, bardzo mocno trzymam za nich kciuki. Pani profesor, można też zapytać, dlaczego właściwie ten raz jednak odrastają i dlaczego od razu nie mamy tych zębów właściwych?
Ponieważ przede wszystkim dziecko czy człowiek rośnie. Zęby mleczne mają inną wielkość, no bo pasują do szczęki dziecka. Potem w miarę wzrastania wyrzynają się kolejne zęby stałe i te zęby stałe są no, a priori większe od zębów mlecznych. Gdyby od razu wyrosły nam docelowe zęby, no to by się nie pomieściły w szczęce czy w żuchwie, a jakby mieściły się w dziecięcej szczęce czy w żuchwie, no to mielibyśmy wtedy duże przestrzenie międzyzębowe jako dorośli.
Aha, czyli znowu jesteśmy po prostu tak zaprogramowani i to nie jest tak, że te zęby mogłyby na przykład wolniej rosnąć i do dorosłości i wtedy tak układać się w naszej szczęce, żeby wszystko było dobrze, żeby tych przerw nie było za dużych.
Tutaj to bardzo filozoficzne podejście w tym momencie sprawiamy.
Dobrze, nie idźmy tą drogą, panem profesorem od medycyny nie będę na pewno. Pani profesor, na dowód tego, że dwa zestawy zębów nie muszą wyczerpywać danych, no, mam przez naturę możliwości, niektórzy naukowcy przywołują na przykład te słynne rekiny, prawda, które wymieniają uzębienie przez całe życie. Krokodyle też mają podobnie. Tu zacytuję, w ciągu 100 lat życia krokodyl może mieć nawet 3000 nowych zębów.
Myślę, że byłoby, miałabym dużo roboty, jakbyśmy mieli po 3000 zębów. Świetny plan.
Pani profesor o tym już mówiła, że powinniśmy dążyć do zachowania naturalnych zębów, prawda? Bo implanty i no, właściwie i protetyka z roku na rok są coraz lepsze, ale przecież najważniejsze są te nasze prawdziwe zęby, prawda?
Tak, zdecydowanie. Nasze zęby przenoszą, w sensie zęby są całym układem, elementem układu, który jest w jamie ustnej. Zęby to nie tylko, tak jak mówię, same zęby, tylko jest ząb, który jest zawieszony na specjalnych więzadłach w kości. I te więzadła przenoszą na przykład siły żucia. Czując, my żując, czujemy, czy nie gryziemy na przykład za mocno, czy nie robimy sobie krzywdy. W momencie, gdy jest zainstalowany implant, tego czucia już nie ma takiego dokładnego. Do tego wokół zęba jest dziąsło, które przyczepia się do zęba naturalnego i dzięki temu osłania kość, osłania korzeń zęba przed elementami czy czynnikami, które są w jamie ustnej. W momencie, gdy mamy implant, no to znowu to dziąsło inaczej funkcjonuje niż wokół naturalnego zęba. Co więcej, zdarzają się przypadki...
Obniża się, czy... Podnosi się, czy...
Może się obniżyć, bo w trakcie, gdy po usunięciu zęba tak naprawdę kość zanika. I ten etap zanikania kości jest najszybszy w pierwszym bodajże roku. I też przez całe życie potem jest kontynuowany. Więc na którymś etapie to nie tak, że wszczepimy implant i on będzie świetnie funkcjonować przez najbliższe 60, 70, 80 lat, tylko może być tak, że po na przykład 10 latach trzeba będzie wymienić implant. Bo będzie tak odsłonięty, no, że nie będzie po prostu mógł funkcjonować dalej w jamie ustnej. Więc implanty są świetnym rozwiązaniem w momencie, gdy nie ma opcji innej odbudowy. Niemniej jednak, jeśli mamy do wyboru pozostawienie zęba naturalnego i implantu, no to zawsze zostawiamy ząb naturalny.
Nie czekajmy na to, co robi i planuje pan doktor Takahashi z Japonii, o którym wspominaliśmy w Radiu RMF 24 w wykładzie otwartym.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24.
W studiu Radia RMF 24, z czego się bardzo cieszymy, pani doktor habilitowana Iwona Tomaszewska, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją, Collegium Medicum UJ. Pani doktor, witamy ponownie. Dzisiaj rozmawiamy o zębach, o trzecich zębach. Kiedy będą? Czy będą? Już słyszeliśmy, że doktor Takahashi z Japonii mówi nam, że 2030 rok i być może uda się wyłączyć jeden gen, który hamuje wyrastanie nam trzecich zębów. Jak to jest z zębami mądrości, pani profesor? Dlaczego zaczynają rosnąć dopiero w pewnym wieku?
ponownie, znowu są tak zaprogramowane. My jesteśmy tak zaprogramowani, że one są ostatnimi zębami, które się rozwijają.
No, czasami mamy te problemy z tymi zębami mądrości, prawda? Że one źle wrastają albo czujemy ból, kiedy rosną, prawda?
Jest kilka rzeczy, o których teraz mówimy. Tak, one wyrastają często w nieprawidłowej pozycji, ponieważ są to zęby, które tak naprawdę są wspomnieniem po naszych przodkach.
O, proszę bardzo.
My teraz żujemy trochę mniej intensywnie, mamy szczęki i żuchwy, które są mniej rozbudowane niż były wcześniej, i te zęby nie zawsze się mieszczą. Dlatego też nie jest to już, w tym momencie odchodzi się od usuwania zębów trzecich trzonowych, czyli ósemek a priori. Usuwa się je w momencie, gdy nie ma na nie miejsca, gdy stwarzają jakieś problemy. Ale parę dziesiąt lat temu był trend, żeby usuwać wszystkie. W tym momencie, tak jak mówię, usuwa się te, które faktycznie trzeba usunąć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, faktycznie czasami boli dziąsło nad zębem. W momencie, gdy ząb się wyżyna, to on się niejako wysuwa do góry, powiedzmy dolny ząb. I zaczyna nagryzać na dziąsło ten drugi ząb. I się robi stan zapalny dziąsła, ponieważ wiadomo, jak nagryzamy na dziąsło, to zaczyna nas boleć. Automatycznie też nie do końca myjemy czy szczotkujemy dostatecznie dobrze w tym rejonie. Robi się stan zapalny, dziąsło się jeszcze bardziej powiększa, no bo ze stanem zapalnym dziąsło się rozpulchnia i się robi zaczerwienione, takie bolesne. I jest taki, no niejako ciąg przyczynowo-skutkowy i zamknięty krąg. Czyli zaczyna się wyrzynać, robi się stan zapalny, słabiej szczotkujemy, robi się jeszcze większy stan zapalny i to boli. Więc to znowu wracamy do tego. Proszę szczotkować bardzo dokładnie zęby.
Dobrze, to od razu przy okazji zapytam, tak, szczoteczki jakie? Zwykłe takie, które używaliśmy lata temu, czy takie elektryczne, czy soniczne?
Tu są zdania podzielone. Ja jestem fanką, bo różnie wychodzi w badaniach. W jednych badaniach wychodzi, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy się stosuje elektryczną szczoteczkę, czy szczoteczkę soniczną, czy manualną. Efekt jest taki sam dobry, jeśli pacjent umie ją zastosować. Więc ja jestem
czyli to jest najważniejsze.
Tak, zdecydowanie technika szczotkowania jest najważniejsza. Ja zawsze opowiadam moim pacjentom, że ja jak się uczyłam tej prawidłowej techniki szczotkowania, to siadałam przed filmem w jednej stacji telewizyjnych, gdzie reklamy były oddalone od siebie w miarę krótko, czyli co 15-20 minut. I oglądając film po prostu uczyłam się tej techniki i między jedną a drugą reklamą miałam wyszczotkowane zęby.
Czyli 15 minut?
Dokładnie tak. Ale w tym momencie, tak, to było długo, ale jako, że tak mówię, oglądałam jakiś film, nie czułam, że tracę ten
szybko
czas po
leciało.
Prostu. Dokładnie. A teraz w momencie, gdy mam technikę wyuczoną już po tylu latach, no bo tej techniki uczyłam się dopiero na studiach tak naprawdę. W tym momencie 2 minuty i wiem, że mam idealnie wyszczotkowane zęby. Ostatni raz miałam ubytek z 15 lat temu. Więc faktycznie technika działa, acz jest trudna do nauczenia się. A jeśli chodzi o szczoteczki soniczne czy elektryczne, one są również fajne, dają fajne efekty, ale też trzeba umieć je zastosować. Bo każda z tych szczoteczek ma znowu inną technikę szczotkowania. To nie tak, że przykłożymy ją do zębów i one po prostu same działają. Trzeba wykonać jakiś tam ruch. Tylko tak jak mówię, każda szczoteczka ma inny rodzaj ruchu.
Po prostu trzeba się skoncentrować na tym.
Zdecydowanie.
Poczytać
na przykład nagraliśmy wieki temu na medycynie praktycznej artykuł, napisaliśmy artykuł i nagraliśmy filmik, w jaki sposób szczotkować zęby, więc polecam Państwu oglądnięcie.
Pani profesor, jak to jest z kondycją zębów Polaków? Jak to wygląda? Lepiej? Gorzej?
Ostatnie badania, które udało mi się znaleźć, były prowadzone między 2016 a 2020 roku i wynik tych badań jest tragiczny. 95% dorosłych pacjentów, dorosłych Polaków ma próchnicę w zębach i obejmuje ona aż 13 zębów. Jeśli chodzi o dzieci, to 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami, a 90% polskich dzieci i nastolatków ma zęby objęte próchnicą. I co jest takie znamienne, żeby niejako uzmysłowić Państwu, jak duży mamy problem, W rankingach WHO znajdujemy się za Ugandą, Bośnią i Hercegowiną.
Strasznie to wygląda. Ja miałem wrażenie, jakby pani czytała badania z lat 80.
Bardzo bym chciała, żeby to były badania z lat 80.
A jak to wygląda w Europie? Który kraj przoduje, który kraj nie ma w ogóle próchnicy? Bo słyszałem, że Skandynawowie na przykład mają niemalże wzorowe zęby i tam w ogóle próchnica to jest coś, co nie istnieje.
Zdecydowanie. Skandynawia bardzo wysoko stoi w rankingach, jeśli chodzi o skuteczność walki z próchnicą. I co fajnego w Skandynawii jest słodka niedziela. To znaczy dzieci czy dorośli nie jedzą słodyczy w ogóle w tygodniu, jedzą tylko i wyłącznie je w niedzielę. I dzięki temu, dzięki tak niewielkiej zmianie nawyków jedzeniowych, nie tylko higienicznych, ale jedzeniowych, no jest tak fajny poziom higieny i tak fajny niski poziom próchnicy w społeczeństwie.
Wprowadzajmy słodką niedzielę, pani profesor, w Polsce.
Jestem za.
Ja rozumiem, że ta słodka niedziela to nie jest jedyny element tego, że Skandynawowie mają świetne zęby. No muszą coś jeszcze robić.
Myślę, że tam jest przede wszystkim edukacja bardzo ważna i profilaktyka. Tam, jak dobrze wiemy, w Skandynawii jest dobrze rozwinięta służba ochrony dzieci. I jeśli widać, że rodzic na przykład nie dba o dziecko, nie przyprowadza go na badania, no to wtedy odpowiednie służby się zajmą takim rodzicem. I to niejako jest taki przymus zewnętrzny do dbania o higienę dzieci. No a w momencie, gdy dzieci są nauczone od dziecka, że należy szczotkować zęby, rodzice też są edukowani przez dentystów, jak szczotkować dzieciom zęby. I tu jest ważne. Przypominam, że do 8 roku życia, mniej więcej 8-10 roku życia, to nie dziecko myje zęby, tylko rodzic mu myje zęby.
Tak.
Do momentu, gdy dziecko nie jest w stanie się ładnie podpisać, to jego zdolności manualne są niewystarczające, żeby wyszczotkować sobie zęby. Więc zdecydowanie jest to edukacja i zapobieganie, czyli też rodzic musi w odpowiednich odstępach czasu być na wizycie kontrolnej z dzieckiem u dentysty i wtedy dentysta po pierwsze wychwytuje jakieś problemy higieniczne, a poza tym przeprowadza działania profilaktyczne w stylu fluorowania zębów.
Fluorowanie, kiedyś to było. Pani profesor, z tego co pamiętamy, nie wiem, lata 80. chyba, koniec lat 80. jeszcze się fluorowało zęby w szkołach podstawowych.
Chyba tak, bo ja jeszcze się załapałam na ten program. Więc tak, zdecydowanie nie. Tak naprawdę myślę, że nadal jest profilaktyka fluorkowa stosowana w niektórych szkołach. Albo była do jakiegoś czasu temu, bo jak się jeszcze na studiach uczyłam się, że jest prowadzona ta profilaktyka. I myślę, że to było super, super opcja, szczególnie dla dzieci, które w domu niekoniecznie mają idealną higienę. Co więcej, według badań wcześniej przeze mnie przytoczonych, 800 tysięcy Polaków nie ma w ogóle szczoteczki do zębów, a 1 000 000 nie myje codziennie zębów.
Przerażające. I co pani profesor, dentysta w każdej szkole? Bo mówiliśmy o tym, że w Skandynawii jest ten nadzór, prawda? Że jeżeli rodzic się nie zgłasza, to wtedy jest jakaś służba odpowiednia, która po prostu dba o to, żeby dziecko przyszło na przegląd uzębienia. Co tam się dzieje u nas?
To jest trudne pytanie, ponieważ u nas nawet gdyby był dentysta w szkole, w wielu szkołach jeszcze w Krakowie są dentyści. Ale rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na badanie. Więc pomimo tego, że dentysta jest w szkole, to przychodzi klasa na badanie i na przykład z klasy nie jest badane 100% dzieci, tylko 50%. Więc wydaje mi się, że bardziej jakieś działania systemowe. Po pierwsze jakaś dobra kampania telewizyjna, radiowa. Może połączenie w jakiś sposób finansowania leczenia dzieci z wizytami u dentystów. Tak naprawdę to jest jakiś problem chyba do rozwiązania bardziej systemowego.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Z nami cały czas w studiu Radia RMF 24 pani doktor habilitowana Iwona Tomaszewska, specjalista stomatologii zachowawczej, endodoncja, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński. Pani doktor, to już tak na zakończenie, co naszym zębom najbardziej nie służy? Mówiliśmy, że Skandynawom na przykład bardzo służą słodkie niedziele, bo tylko wtedy w niedzielę jedzą słodycze i to między innymi im pomaga w tym, żeby przodować, w tym, żeby mieć piękny, zdrowy uśmiech.
Więc tak, wszystko co, albo głównie to, co się dzieje u nas w jamie ustnej, to jest próchnica. Oczywiście zdarzają się zapalenia dziąseł i zapalenia dziąseł w większości przypadków są związane tylko i wyłącznie z higieną Jeśli chodzi o próchnicę, to próchnica składa się, kilka elementów wpływa na próchnicę. Jest to po pierwsze dieta, czyli obecność cukrów, ale przypominam, że cukier nie tylko znajduje się w słodyczach, ale znajduje się w soku jabłkowym, znajduje się w płatkach śniadaniowych, znajduje się w kanapce.
W keczupie na przykład.
W keczupie, znajduje się w kanapce. Tak naprawdę w większości rzeczy, które jemy, zawiera, większość rzeczy, które jemy, zawiera cukier, więc w zasadzie każde nasze jedzenie może być próchnicogenne. Druga sprawa to jest czas, czyli im dłużej to jedzenie przebywa w jamie ustnej, tym te bakterie mogą się dłużej namnażać i no, tym bardziej powodują problemy, tym większa próchnica powstaje. Trzecia rzecz to jest wytrzymałość tkanek czy oporność tkanek, czyli to, jak bardzo nasze zęby są odporne na kontakt nawet nie z bakteriami, ale z kwasami, które są wytwarzane przez te bakterie. Mhm. I co może wpłynąć na tą wytrzymałość tkanek? Pasta z fluorem. Bo fluor, jeśli jest go dużo w zębach, to te zęby są bardziej odporne na kontakt z kwasami. Czyli i z kwasami produkowanymi przez bakterie, i z kwasami spożywanymi, czyli na przykład kolą, wcześniej wymienionym sokiem jabłkowym czy sokiem pomarańczowym. Więc to jest kilka rzeczy, które wpływa na nasze zęby. Poza próchnicą na zęby wpływa też tak naprawdę stres.
Stres też wpływa na nasze zęby?
Poniekąd. Jest bardzo dużo pacjentów ostatnio obserwuję z bruksizmem. Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, zaciskanie zębów.
Na tle nerwowym, tak?
Również na tle nerwowym. Może to być, z czego może wynikać bruksizm? Może wynikać z tego, że obgryzamy paznokcie, obgryzamy skórki, podpieramy się patrząc na komputer dwoma rękami albo asymetrycznie. Bruksizm może być związany też z wadą zgryzu, więc tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które wpływa na to, w jaki sposób nasze mięśnie pracują, no bo bruksizm to jest w dużej mierze wynik naszej pracy mięśni, które zaciskają zęby na przykład częściej niż powinny, albo zaciskają te zęby bardziej niż powinny. Mhm. I co wynika z bruksizmu? Dla samych zębów może być to na przykład złamanie takiego zęba, mogą być wytarcia takich zębów. Może to być łatwiejsze rozwijanie się próchnicy. Może to być nadwrażliwość zębowa. Ale są też efekty niezębowe bruksizmu, takie jak piski, szumy w uszach, bóle głowy, bóle karku, takie napięciowe szczególnie. Dużo rzeczy takich nieoczywistych wpływa na nasze zęby.
A jak to jest, pani doktor, z tymi gumami do rzucia? Często się mówi tak potocznie, że wyciągają plomby.
A jeśli guma wyciągnie plombę, to bardzo dobrze. Dlaczego? Bo to znaczy, że plomba jest nieszczelna. Jak plomba jest nieszczelna, to między zębem a wypełnieniem, czyli tą plombą, są bakterie, które dalej niszczą ząb. Więc tak naprawdę, jeśli plomba zaczyna być nieszczelna, to jest moment, żeby jak najszybciej udać się do dentysty, żeby nie było dalszego rozwoju próchnicy. Więc tu jest akurat pozytywny efekt działania gumy do rzucia. Guma do rzucia zwiększa też przepływ czy produkcję śliny. Większa produkcja śliny ułatwia nam oczyszczanie zębów, no bo wypłukuje te resztki jedzenia, które są między zębami, więc to jest pozytywne. Jeśli chodzi o negatywne sprawy...
Cukier.
Teoretycznie gumy są bezcukrowe. Teraz na przykład bardzo znana marka jedna z zielonymi gumami ma gumy bezcukrowe, co jest fajne. Tylko tutaj znowu wracamy do etapu bruksizmu i rozmowy na temat bruksizmu. Zbyt długie rzucie gum do rzucia, czyli powyżej 20 minut w ciągu dnia, może spowodować nadmierny rozwój mięśni i znowu zgrzytanie nawykowe, czy zaciskanie zębów. Dlatego też ważne, guma do rzucia jest super po każdym posiłku, ale można ją rzucić do momentu, gdy nie straci smaku, czyli jakieś 5 minut.
A wracając jeszcze do dzieci i do tego, jak w ogóle dbać o zęby, to w jakim wieku należy już szczotkować zęby małym dzieciom? Nawet przed zębami.
Przed zębami przyzwyczajamy dziecko tak naprawdę do tego, że jest coś w jamie ustnej i wtedy niekoniecznie szczoteczką, tylko wystarczy na przykład gazik sterylny i polać go solą fizjologiczną czy wodą i po prostu, żeby wyczyścić dziąsełka. Od pierwszego zęba stosujemy już zwykłe szczoteczki do zębów. Takie klasyczne dla małych dzieci, czyli to jest super miękka szczoteczka do zębów. I tutaj też uczulam, że pierwszy ząb to już jest taka górna granica pierwszej wizyty u dentysty. I ta pierwsza wizyta u dentysty nie jest po to, żeby zbadać, czy jest wszystko okej. W sensie to przy okazji. Ale ona ma przede wszystkim edukować rodzica, w jaki sposób ma prowadzić dziecko, jak ma szczotkować mu zęby. Na przykład uczy, żeby po ostatnim posiłku wieczornym, czyli po mleku, czy po kaszce, pamiętać, żeby umyć zęby. Więc to jest
czyli
to.
Czyli nawyki,
przyzwyczajenie. Tak, i edukacja rodziców. Bo na tym etapie, no to dziecko tak naprawdę niewiele potrafi, niewiele rozumie.
No i właściwa pasta, prawda, dla dzieci?
Tak. Zmieniły się niedawno, ze 2 lata temu, wytyczne. I w tym momencie już od pierwszego ząba jest pasta z 1000 ppm-ów fluoru. Czyli trzeba sprawdzić po prostu na paście do zębów, czy ma odpowiedni symbol.
Czyli jest 1000 ppm, tak?
Tak, dokładnie. A dla dorosłych jest już 1500 i 1500, czyli w zasadzie pastę do zębów dla dorosłych mogą stosować dzieci, które mają powyżej 6 roku życia. Tylko zmienia się ilość pasty do zębów. Dla dzieci takich maluszków do 3 roku życia jest to ilość pasty wielkości ryżu, ziarnka ryżu. Po 3 roku życia do 6 jest to ilość pasty wielkości groszku, takiego zielonego. No i potem już dzieci te 1500 ppm powyżej 6 roku życia, też około wielkości groszka.
Pamiętajmy o tym, bo to jest wszystko bardzo ważne. Dobrych, zdrowych zębów, swoich własnych, nie żadnych tam trzecich od pana doktora Takahashi z Japonii, który obiecuje, że będziemy w 2030 mieć już trzecie zęby. Najważniejsze, żeby mieć te swoje i utrzymywać je w pełnym zdrowiu i dbać o ich higienę. Bardzo pani dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj naszym gościem była pani profesor Iwona Tomaszewska, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i również życzę zdrowych zębów. Do usłyszenia.